Dzień dobry, witam Państwa. Naszym gościem jest Adam Szłapka, poseł Nowoczesnej i członek Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry.
Panie pośle, premier Morawiecki mówi, że Europa trzyma nam pistolet przy głowie i że szykujemy się do trzeciej wojny światowej. Co pan na to?
Znaczy, ja myślę, że premier zwariował po prostu. To znaczy, jakby to jest, takie słowa może powiedzieć ktoś, no to są głupie słowa po prostu. Może powiedzieć ktoś albo głupi, albo ktoś, kto jest po prostu agentem, kto realizuje politykę Putina. Bo nie dosyć, że premier Morawiecki swoją chyba przemyślaną polityką, znaczy nie swoją, Jarosława Kaczyńskiego przemyślaną polityką, wypycha nas z Unii Europejskiej, cokolwiek nie powiedzą, krok po kroku to robią, to jeszcze próbuje wywołać konflikt w Europie. Europa skonfliktowana jest na rękę Kremla. I to jest prawda, którą znamy od wieków. W związku z tym projekt Unii Europejskiej, który zakończył to przekleństwo wielowiekowe konfliktów, wojen. Dziś Jarosław Kaczyński razem ze swoimi pomocnikami po to, żeby mieć silniejszą władzę w Polsce próbuje wysadzić i jeszcze doprowadzić do tego, żeby skonfliktować całą Europę. To jest jakieś szaleństwo. To znaczy uważam, że może to mieć związek z tym, że premier Morawiecki widzi, że się mu grunt pali pod nogami, także w PiSie. No i już jakby stracił też takie panowanie nad sobą i nad tym, co mówi, bo to są słowa skrajnie szkodliwe z punktu widzenia interesu Polski.
Pan mówi, że prowadzą nas do Rosji, a to przecież w tej chwili Rosja i Białoruś prowadzą wojnę hybrydową. Pod naszą granicę ściągają migrantów z Bliskiego Wschodu, z Afryki. Czy nie za dużo tych wrogów równocześnie, nie za dużo tych frontów?
To znaczy jakby polityka Prawa i Sprawiedliwości doprowadziła do tego, że wrogów mamy absolutnie wszędzie. To, że mamy do czynienia z wojną hybrydową realizowaną przez Władimira Putina rękoma Łukaszenki, to myślę, że nikt w Polsce nie ma żadnych wątpliwości. W związku z tym, że to jest kwestia polityczna, to powinno być rozwiązywane metodami właśnie przede wszystkim politycznymi. To znaczy ja kompletnie nie rozumiem tego, dlaczego polski rząd nie próbuje nie tyle umiędzynarodowić, ile uinstytucjonalizować w formie europejskiej tej sytuacji. To znaczy tam powinien być w każdej chwili obecny Frontex. To powinno być przedmiotem debaty cały czas na posiedzeniach Komisji Europejskiej po to, żeby odpowiedzialność też za to, co się dzieje na wschodniej granicy Unii Europejskiej, wschodniej granicy Polski, też brała Unia Europejska. I moim zdaniem tego też oczekują polscy funkcjonariusze, bo im po prostu było dużo łatwiej, by się tak pracowało. Polski rząd, moim zdaniem...
Na razie polski rząd mówi, że my sobie świetnie radzimy, że nie potrzebujemy żadnej pomocy ze strony Frontexu czy Unii Europejskiej, ale równocześnie w Niemczech pojawiają się tysiące migrantów i uchodźców, którzy deklarują, że wcześniej byli na Białorusi. Jak to się dzieje? Jak to jest możliwe?
To, że polski rząd coś mówi, to znaczy, że mówi. Warto przypominać i moim zdaniem codziennie powinniśmy to przypominać. Mateusz Morawiecki jest kłamcą. Jest dwa razy za to, ma wyrok sądu, w związku z tym jest kłamcą. I to jest fakt. Więc jak Mateusz Morawiecki coś mówi, to nie do końca powinniśmy mu wierzyć. To znaczy, że jeżeli polski rząd mówi, że sobie radzi z sytuacją na granicy, no to powinniśmy szczególnie się tej sytuacji przyjrzeć. I widać wyraźnie, że tam mamy do czynienia z bardzo poważnym problemem. I gdyby Polska naprawdę chciała tą sprawę skutecznie rozwiązywać, to właśnie poprosiłaby Frontex, zresztą Frontex daleko nie trzeba szukać, bo siedziba jest przecież w Warszawie, jest oferta ze strony niemieckich służb. Słuchajcie, jesteśmy w jednej wspólnocie, w jednej Unii Europejskiej. Wszystkim nam zależy na tym, żeby w Polsce było bezpieczne.
Ale PiS mówi, że to się źle kojarzy, czy policja niemiecka
na naszej
granicy.
Kojarzy to, że Mateusz Morawiecki jest kłamcą. Mi się źle kojarzy to, że Jarosław Kaczyński wzywa bojówki na 11 listopada, żeby niszczyły Warszawę. Mi się źle kojarzy to, że Jarosław Kaczyński z pieniędzy publicznych dofinansowuje faszystowskie organizacje. Mi się źle kojarzy to, że 2 miliardy wydajemy na propagandę.
Ale panie pośle, że pilnujemy tej granicy i w rzeczywistości robimy to, co wcześniej robiła Grecja, co robiły Włochy, czyli przepuszczamy po prostu tych ludzi do Niemiec.
Myślę, że nie, że mamy do czynienia z przede wszystkim jakby najważniejsze z punktu widzenia polityków PiS-u jest zawsze polityka, a nie rozwiązywanie konkretnych spraw. W związku z tym, ze względu na politykę, na propagandę, oni potrzebują właśnie stanu wyjątkowego, straszenia uchodźcami, potrzebują budowy muru, potrzebują takich gestów, które będą wzbudzały w Polakach strach i które będą pokazywały, o, zobaczcie, proszę, jaki jest silny rząd, świetnie sobie radzi. Wiemy, że sobie nie radzi, bo gdybyśmy, można by było przecież te sprawy rozwiązywać bez stanu wyjątkowego, można by było współpracować z Frontexem, można by było działać wspólnie z Komisją Europejską, można by było odpowiadać pozytywnie na chęć współpracy na przykład ze strony Niemiec. Jestem też absolutnie przekonany i mówię to na podstawie rozmów z funkcjonariuszami, oni dużo lepiej by sobie z tą sytuacją radzili, gdyby nie to, że politycy Prawa i Sprawiedliwości każdą z tych sytuacji próbują wykorzystać tak, żeby mieć skutki propagandowe. No po to się w mundur ubiera minister Błaszczak i jedzie na granicy pokrzykiwać, że nie przepuszczą nikogo, po to, żeby wzrosło mu poparcie w elektoracie Prawa i Sprawiedliwości, bo akurat jemu to jest potrzebne do rywalizacji z panem Wąsikiem, czy z panem, czy z innymi ministrami rządu Prawa i Sprawiedliwości.
Przemyt dzisiaj to jest ogromny biznes. To wcześniej było na wybrzeżu Morza Śródziemnego, tam były miliony, czy nawet już, nie wiem, liczone w milionach dolarów zyski tych właśnie przemytników. Czy pan myśli, że my jesteśmy w stanie sobie poradzić właśnie z tym gigantycznym...
Wydaje mi się, że po pierwsze, gdyby politycy służbom nie przeszkadzali, to by było łatwiej. Po drugie, gdyby Prawo i Sprawiedliwość zrozumiała, że współpraca w ramach Unii Europejskiej to jest skuteczniejsza walka z tego typu zagrożeniami. A po trzecie, no jakby trzeba pamiętać o tym, że no tutaj ten przemyt jest jakby skutkiem, a nie tylko przyczyną. Gdzieś na Morzu Śródziemnym to ten przemyt i ta chęć zarabienia była podstawową przyczyną tej całej sytuacji. Znaczy przede wszystkim chęć przyjazdu do Europy migrantów, ale na wschodniej granicy mamy przede wszystkim problem z tym, że jakby mamy do czynienia z wojną hybrydową. Jakby to, że pojawiają się przemytnicy, no oni po prostu chcą też na tej po prostu wojnie najnormalniej w świecie zarobić. I trzeba to zwalczać. No, metod jest kilka. Znaczy, po pierwsze, jest potrzebna bardzo szeroka i silna akcja informacyjna, no powiedziałbym nawet propagandowa w państwach, które są, skąd przyjeżdżają migranci do Europy.
Rząd mówi, że to robi, że
no chyba w sposób niewystarczający, że przez Białoruś to nie jest ta droga. To znaczy dostać się do Europy można innymi szlakami, przez Białoruś nie, bo to jest reżim, który jest po prostu groźny. To po pierwsze. Po drugie, współpraca z Frontexem. Po trzecie, no, doprowadzenie do tego, żeby Komisja Europejska, która nie uchyla się z tego, co widzimy, od tej odpowiedzialności, też wzięła odpowiedzialność za to, bo wtedy zupełnie inaczej można i kwestie pomocy osobom, którym naprawdę trzeba pomóc na tej granicy, czy kwestie potem już ustalania, kto jest uchodźcą, kto jest migrantem, kogo należy deportować.
Panie pośle, bo muszę na chwileczkę przerwać. Musimy w tej chwili pożegnać się z słuchaczami RMF-u i przenosimy się do radia internetowego. Kontynuujemy naszą rozmowę. Jeszcze nie dziękujemy, panie pośle. Kontynuujemy naszą rozmowę. Panie pośle, a ten mur? Czy to jest skuteczna metoda obrony przed napływem migrantów, znaczy, uchodźców?
Ten mur mógłby okazać się skuteczną obroną, nawet nie tyle przed migrantami, ile przed zapędami do wojny hybrydowej Łukaszenki, gdyby powstał. Moim zdaniem on nie powstanie, bo taka jest logika działania Prawa i Sprawiedliwości.
Pan jest z Komisji do Spraw Służb. Czy uważa pan, że CBA będzie skutecznie nadzorowało budowę tego muru, żeby nie doszło tam do korupcji?
Ja w CBA nie wierzę w żadną skuteczną akcję. CBA to jest służba, której zniknęły miliony z funduszu operacyjnego pod nosem. CBA to jest służba, która powstała
mówimy
po to, żeby
o wyniesieniu w reklamówkach.
Tak, właśnie o tym mówimy. I znaczy CBA to jest służba, która została zbudowana przez Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Obaj panowie zostali skazani na 3 lata więzienia przez sąd pierwszej instancji za przekroczenie uprawnień, kiedy tam działali. Zresztą obaj panowie nie powinni się nigdy w związku z tym znaleźć w rządzie. To jest służba, która od samego początku miała być narzędziem w rękach Prawa i Sprawiedliwości. Tak było w 2006 roku, gdy powstała. Tak miało być od 2015 roku, gdy stery tej służby przejął pan Bejda, który zresztą, pod którego okiem te pieniądze zostały wyniesione, a żadna ważna sprawa nie została doprowadzona od początku do końca. Dzisiaj CBA
już
i
raz
prokuratura...
raz nadzorowała zresztą sprawę zakupu z budżetu z środków publicznych. Chodziło o respiratory.
To znaczy jakby... CBA to jest służba, która jest... z której celem jest dokładnie to, żeby raczej chronić polityków Prawa i Sprawiedliwości i jakby albo prowadzić taką iluzoryczną kontrolę po to, żeby politycy Prawa i Sprawiedliwości byli bezpieczni, ale żeby na koniec dnia im się nic złego nie stało. Zresztą przecież wszystkie nieprawidłowości dotyczące Mariana Banasia, to przecież CBA już wcześniej miało informacje, jakby politycy PiS-u, którzy głosowali za jego powołaniem na ministra finansów czy na szefa NIK-u, doskonale wiedzieli, że gdzieś tam są jakieś nieprawidłowości, więc naprawdę to raczej jest służba, która ma chronić polityków Prawa i Sprawiedliwości, udawać, że coś nadzoruje i ewentualnie robić takie spektakularne wejście o 6 rano do kogoś, kto jest przeciwnikiem politycznym.
A jak pan wspomniał już o panu Marianie Banasiu, również ABW zajmowało się sprawą Mariana Banasia. No, chodziło o dopuszczenie do informacji chyba ściśle tajnych, jeżeli się nie mylę. Czy wyjaśniła się sprawa tego właśnie dopuszczenia? Jak tutaj ABW działało? W jaki sposób Marian Banaś, mimo wszystkich okoliczności i wątpliwości związanych z, no, o czym wszyscy wiemy, dostał te dopuszczenia?
Nie wiem ostatecznie, czy ma to dopuszczenie, czy nie. To są informacje. Natomiast jakby na pewno przez te sprawy prowadzone i dotyczące przede wszystkim CBA, no to będzie miał z tym problem. Moim zdaniem tego dopuszczenia nie ma, ale to musiałbym sprawdzić, bo dokładnie nie pamiętam. Ważniejsze pytanie, uważam, należy zadać publicznie. Czy osoba, która zajmuje strategiczną pozycję w polskim sektorze energetycznym, pan Daniel Obajtek, czy kiedykolwiek w ogóle występował o to, żeby mieć dostęp do informacji ściśle tajnych? Bo ja sobie nie wyobrażam, żeby ktoś taki jak Daniel Obajtek, który ma tak ważną rolę w systemie polskiego bezpieczeństwa, nie miał dostępu do ściśle tajnych. Nie występował.
No jest pan członkiem komisji do spraw służb specjalnych.
Odpowiedzieć,
może pan
o
to pytać.
Właśnie zapytałem, ja tą odpowiedź mam. Nie występował ani minister aktywów państwowych Sasin, ani sam pan Daniel Obajtek. Oni się po prostu boją sprawdzenia tego, czy Daniel Obajtek miałby szansę dostać takie poświadczenie, ponieważ jakby to jest bardzo precyzyjne.
Na jakiej zasadzie uzyskuje w takim razie dostęp do informacji o strategicznych interesach państwa i tak dalej?
Zgodnie z prawem nie uzyskuje. Ktoś inny w Orlenie takie informacje. Tam jest pełnomocnik do informacji niejawnych i zarówno pan Sasin, jak i pan Obajtek, jak i rozumiem pan Morawiecki uważają, że to wystarczy. Że wystarczy, żeby ktoś na niższym poziomie w Orlenie miało dostęp do takiej informacji, a pan Daniel Obajtek takiej informacji nie potrzebuje. I to jest, uważam, coś, co świadczy o tym, czy sprawa Obajtka jest sprawą prawdziwą, tak jak mówi opozycja, czy sprawą fake newsową, jak mówi rząd.
Rząd mówi też, że ci, którzy sięgają do maili Dworczyka, grają w rosyjskiej orkiestrze. Pan gra w rosyjskiej orkiestrze?
No myślę, że jest dokładnie odwrotnie. Myślę, że dzisiaj i Mateusz Morawiecki, i Michał Dworczyk to są ludzie, których pierwszą myślą jest to, jaki następny mail zostanie ujawniony. To są osoby, które nie myślą o tym, jak walczyć z pandemią, jak przeprowadzać dobre inwestycje, jak rozwiązać kryzys związany z relacjami z instytucjami europejskimi. Oni przede wszystkim myślą o tym, co się pojawi w mailach. A że te maile, że to jest naprawdę konto, to na WP, to jest Michała Dworczyka, to on to sam przyznał. To, że część przynajmniej z tych maili jest prawdziwa, to przecież wiemy, na przykład poseł Jaki potwierdził prawdziwość przynajmniej jednego z tych maili. W związku z tym, jeżeli widzimy, że z tych ujawnianych maili wyłania się obraz nieodpowiedzialnych ludzi, którzy sprawy państwowe załatwiają na niezabezpieczonych skrzynkach, wyłania się obraz ludzi, którzy przekraczają swoje uprawnienia, którzy fałszują dokumenty, którzy jakieś interesy korupcyjne załatwiają, którzy na dużą skalę marnują publiczne pieniądze, to ja uważam, że z urzędu tą sprawę powinien Zbigniew Ziobro jako prokurator generalny zbadać.
No właśnie, bo zapytałam o to, dlatego że pan złożył zawiadomienie w tej sprawie do prokuratury. i domaga się pan, żeby prokuratura ścigała kogo? Nie hakerów, nie tych, którzy ujawniają te maile?
No, hakerzy oczywiście w innej sprawie też powinni być ścigani. Gdyby tam były kwestie prywatne Michała Dworczyka, zostały ujawnione, w ogóle nikt z nas nie powinien się do tego dotykać, w żaden sposób tego komentować, ale tam mamy sprawy państwowe. Ja nie przesądzając o tym, które z tych maili są prawdziwe, a które nie, jak mówią politycy rządu, uważam, że jeżeli mamy dowody na to, że przynajmniej część tych maili jest prawdziwa, to wszystkie one powinny zostać zbadane przez prokuraturę i wszyscy...
No zresztą prokuratura ma narzędzia do tego, żeby zbadać, które są prawdziwe, narzędzia, które nie, żeby, i czy w ogóle są.
Żeby zbadać, ma narzędzia do tego, żeby przesłuchać także bohaterów tych maili, żeby zbadać na przykład, czy kwestie dotyczące Sądu Najwyższego, gdzie mamy do czynienia z fałszowaniem dokumentów, czy to jest mail prawdziwy, czy nie, no i czy Mateusz Morawiecki instruował Michała Dworczyka ku temu, żeby antydatować pismo. Czy wybór sędziów Sądu Najwyższego był konsultowany z Julią Przyłębską, czy nie? Jeśli był konsultowany, no to znaczy, że Julia Przyłębska popełniła przestępstwo z artykułu 231 Kodeksu Karnego, przekroczenie uprawnień. To nie jest jej uprawnienie, żeby się w tej sprawie wypowiadać w jakiś sposób wiążąco. I takich sytuacji mamy więcej. Już jakby pomijając aspekt taki, powiedziałbym, moralno-etyczny tych maili, no w sytuacji, kiedy wyślemy konwój humanitarny na Białoruś, na pewno ich nie wpuszczą, ale będzie to w mediach elegancko wyglądało. No, jak ktoś jest w stanie coś takiego napisać, no to jest w zasadzie tak etycznie dyskwalifikujące.
No tak, niesamowite są też te wątki dotyczące działania i współpracy, tak, działania mediów publicznych i współpracy właśnie z tymi mediami, znaczy między innymi z PAP-em.
Z PAP-em, no czy z TVP, no to są dowody na to, co my od dłuższego czasu wiemy, że jakby media publiczne zostały w zasadzie taką ekspozyturą Prawa i Sprawiedliwości. To wszystko się potwierdza. Moim zdaniem Michał Dworczyk jest po prostu tym sparaliżowany. Jeżeli ktoś mówi, że my gramy w scenariuszu rosyjskim, to mówię, jest dokładnie odwrotnie. Scenariusz osób, które takie maile zdobywają i potem publikują, jest taki, żeby paraliżować strachem decydentów. A oni dzisiaj są faktycznie sparaliżowani strachem, bo przecież doskonale wiedzą, że ktoś w jakiś sposób te maile dobiera. I ta najmocniejsza amunicja najprawdopodobniej dopiero będzie wystrzelona. No to rozumiem, że Michał Dworczyk rano wstaje, patrzy, jakie się maile pojawiły, a dopiero później zajmuje się. Mamy 6 tysięcy nowych przypadków, to może trzeba gdzieś tam się pomyśleć o jakimś szpitalu polowym.
A ma pan nadzieję w ogóle, że prokuratura cokolwiek w tej sprawie zrobi, bo... Nie jest skora do podejmowania działań w sprawach dotyczących rządzących obecnie?
Szczerze mówiąc, niespecjalnie. To jest w gruncie rzeczy bardziej pytanie do sowietologów. Tacy byli kiedyś politolodzy, którzy badali relacje w takich autorytarnych reżimach. Być może dojdzie w którymś momencie do konfliktu między Ziobrą a Morawieckim do takiego stopnia, że Ziobro zrobi kilka kroków do przodu z tego typu zawiadomieniami. Natomiast dzisiaj uważam, że prokuratura nic z tym nie zrobi, ale konsekwentnie składam te zawiadomienia po to, żeby Zbigniew Ziobro też miał w tym swój współudział. Bo jeżeli mamy sprawę oczywistą...
Czy pan chce umoczyć po prostu Zbigniewa?
No ktoś musi pieczątkę przyłożyć, ktoś się musi pod tym podpisać. A poza tym jakby zbiera się teczka, cały katalog spraw, które gdzieś tam już w prokuraturze były, które gdzieś ktoś nadał im bieg, do których będzie można łatwiej wrócić. No i też się zastanowić, czy ten prokurator, który to umorzył, to on dobrze to zbadał, czy czasem nie dopełnił obowiązków służbowych, czy ktoś na niego naciskał, a kto na niego naciskał, czy może on dostał telefon
z ministerstwa. No i co dalej z tym, jak już będzie to wiadomo, to co dalej z tym?
No to wszystkie te rzeczy powinny być w przyszłości rozliczone. Zarówno jeśli chodzi o takie kwestie czysto polityczne, no to tutaj w grę wchodzi Trybunał Stanu, ale też takie pospolite przestępstwa, które podlegają po prostu pod kodeks karny. I takie osoby
Czyli
na przykład...
po prostu zbieracie kwity na
No myślę, że taka jest rola opozycji. To znaczy, jeżeli mamy do czynienia z czymś ewidentnym. No Jarosław Kaczyński może cały czas mówić, że on jakby nic nie podpisuje. No, od niedawna jest wicepremierem i ministrem w rządzie, no to także też będzie podlegał pod Trybunał Stanu. Ale no przecież... Beata Szydło, która w 2015 roku nie opublikowała wyroku Trybunału Konstytucyjnego, popełniła przestępstwo z artykułu 231 kodeksu karnego, niedopełnienie obowiązków służbowych. To jest zagrożone 3 lata pozbawienia wolności. Nie jest w stanie się obronić przed żadnym sądem, jeżeli stanie faktycznie przed sądem powszechnym. Ale czy to Beata Szydło podejmowała decyzję? Nie. To jej oczywiście nie zwalnia z odpowiedzialności, ale jest też artykuł w kodeksie karnym podżeganie do popełnienia przestępstwa i w tej sprawie już kilka lat temu złożyłem też na Jarosława Kaczyńskiego zawiadomienie do prokuratury. To sobie czeka. Ktoś się pod tym podpisał. Jestem przekonany, że to zostanie zbadane i Jarosław Kaczyński prędzej czy później przed sądem powszechnym stanie.
Wie pan, ile pan złożył tych zawiadomień do prokuratury już?
No pewnie z kilkadziesiąt pewnie. Trochę tego będzie. No to ostatnie jest to w zasadzie to by mogło być 11 zawiadomień do prokuratury, bo to jest 11 spraw, 16 osób, 50 przejrzanych maili, chyba 13.
Bo właśnie zauważam, że bardzo dużą aktywność pan przejawia w tym zakresie.
Uważam, że to jest, że nie ma się tutaj co zniechęcać. Ja rozumiem, że ja zresztą dostałem pismo z prokuratury, że kto wie o tym, że przestępstwo nie zostało popełnione, też podlega karze. No ale jakby no moim zdaniem jeżeli ktoś antydatuje dokument i pisze o tym, no to prokuratura przynajmniej powinna to sprawdzić i przynajmniej powinna stwierdzić, czy faktycznie tutaj do jakiegoś przestępstwa doszło. Jeżeli mamy sytuację, jak w przypadku Beaty Szydło, nieopublikowanie wyroku, no to tutaj konstytucja ani przepisy nie mówią, że administracja rządowa może sobie zdecydować, czy wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest czy nie jest. No, to był jej obowiązek. W związku z tym nie ma się co łamać. To jest rola opozycji. Nawet jeżeli tym zawiadomieniem nie nadaje się biegu, to one się zbierają, przydadzą się. Będzie je można ruszyć jeszcze raz po zmianie władzy. A poza tym to jest też sygnał do tych wszystkich prokuratorów, którzy poddają się politycznemu naciskowi ze strony Zbigniewa Ziobry. To znaczy oni też pełnią funkcje publiczne, też podlegają osądowi.
Czyli
też
to jest taki sygnał, patrzymy na was, tak?
Tak, patrzymy, ale moim zdaniem no, jest masa prokuratorów, którzy absolutnie czują, że to chodzi. W wielu tych sprawach ja jestem potem przecież przesłuchiwany, więc ja już tam...
Panie pośle, złożyli państwo też wniosek po raz kolejny o delegalizację stowarzyszenia, które organizuje Marsz Niepodległości, który to już raz też...
Też coś ciekawe, bo ja kilka dni temu złożyłem takie Marsz Niepodległości, Stowarzyszenie Niepodległości po tych okrzykach na panią Wandę Tkaczyk. Natomiast dzisiaj dostałem odpowiedź z prokuratury na wniosek, który złożyłem 12 listopada 2020 roku. Po roku.
Czyli co roku pan składa wnioski, dostaje pan po roku, wtedy kiedy pan już składa następny wniosek, dostaje pan
nie
odpowiedź na poprzedni.
Się. Ale znaczy, uważam, że chociażby trzeba dać sygnał władzy. Widzimy, że wy finansujecie organizacje, których działanie jest w gruncie rzeczy sprzeczne z konstytucją. Bąkiewicz, to jest człowiek Jarosława Kaczyńskiego. To jest człowiek, który jest finansowany milionami złotych po to, żeby Jarosław Kaczyński miał bojówki, kiedy w sytuacjach, kiedy nie będzie wypadało, czy nie będzie zgodnie z prawem mógł użyć sił policyjnych.
Czy dopowiedzmy, on oczywiście zaprzecza i mówi, że jest opozycją w stosunku do PiS-u, a pieniądze są z Instytutu Myśli Narodowej, no tak, Dziedzictwa Myśli Narodowej, z Funduszu Patriotycznego. Tylko tak dla
jasne,
słuchaczy,
ale decyduje o tym wicepremier Gliński na koniec dnia i to wicepremier Gliński na polecenie, czy prośbę, czy jakie tam mają zwyczaje, Jarosława Kaczyńskiego dofinansował to stowarzyszenie. Jakby nie ma żadnych wątpliwości. No to nagłośnienie, którym przeszkadzano bohaterom powstania, było kupione z pieniędzy publicznych.
Pan Bąkiewicz temu zaprzecza? Mówi, że to jeszcze nie z tych pieniędzy?
To teraz dopiero kupi... Także oprócz tego, że ja uważam, że to są stowarzyszenia, które robią rzeczy bardzo groźne w przestrzeni publicznej. To oni między innymi podpalali i Empik, i mieszkania 11 listopada, zresztą na wyzwanie Jarosława Kaczyńskiego w zeszłym roku.
I tutaj znowu pan Bąkiewicz mówi, że to są przypadkowe osoby, które się gdzieś tam zaplączą w trakcie marszu i że to nie są jego ludzie. To
strasznie dużo przypadku nad nim chodzi, i zupełnie przypadkowo też dostał 6 milionów od premiera Glińskiego, czyli od Jarosława Kaczyńskiego. Uważam, że Jarosław Kaczyński, są dla Jarosława Kaczyńskiego tacy ludzie i takie organizacje
Panie
bardzo ważne.
Chciałam na koniec jeszcze tylko jedno krótkie
pytanie.
Dokładnie
tak samo jak w Kijowie Janukowycz
dotyczące tej tuszki. Jeżeli mówię o finansach, chciałam zapytać o finanse Nowoczesnej. Tak krótko, jakby pan poseł mógł powiedzieć, jak wygląda sytuacja? Byliście bankrutem, dzisiaj jesteście?
Znaczy, my na bieżąco staramy się swoje zobowiązania oczywiście płacić, ale czekamy na orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Złożyliśmy skargę, jesteśmy dobrej myśli, to już jest na bardzo zaawansowanym etapie. Mam nadzieję, że uda nam się te pieniądze, które straciliśmy, odzyskać. No, nasze roszczenie, to co Nowoczesna straciła przez niejasne i powiedziałbym nieżyciowe przepisy w 2015 roku, to były 20...
Przez decyzję Państwowej Komisji Wyborczej.
Tak, ale Państwowa Komisja Wyborcza mówiła, no nie mamy tutaj wyjścia, przepisy są tak skonstruowane, które są krzywdzące. My straciliśmy 26 milionów wtedy. I o to walczymy.
I jest szansa na to, żeby te pieniądze odzyskać?
No, nie poddajemy się, mam nadzieję, że te pieniądze odzyskamy i będzie można normalnie funkcjonować.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I do usłyszenia za tydzień.